Pan Bogu za dzisiejszy dzień. Słuchajcie, jak nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiejszy dzień jest taki błogosławionym dniem, ponieważ już czytaliśmy kilka psalmów i możemy się cieszyć, bo psalmy to jest taka księga, gdzie dużo możemy korzystać dla siebie z niej, gdzie dużo możemy brać i nawet wkładać słowa autora psalmów w nasze usta po to, by wielbić Boga. I dzisiaj ja również będę korzystał z księgi psalmów. Ale zanim przejdziemy do psalmu, to chciałem troszeczkę o sobie powiedzieć. Większość z was mnie zna i wie, że wychowywałem się razem z bratem. Mam starszego brata o rok i kilka miesięcy. I no, że razem żeśmy się wychowywali, razem dzieliliśmy pokój, swego czasu razem dzieliliśmy łóżko. I wiecie, jak to z rodzeństwem czasami bywa, nie zawsze te nasze relacje się układały dobrze. Dopiero jak wyjechałem gdzieś do Warszawy i tam spędziłem kilka lat, nie mieszkając razem z bratem, to te nasze relacje się poprawiły. Ale gdy byliśmy młodsi, to często dochodziło do rękoczynów. Mój brat jest szczuplejszy ode mnie, i zawsze taki był, ja byłem zawsze bardziej zbudowany, że tak powiem. Mój brat był zwinniejszy. Ja byłem może silniejszy, a on był zwinniejszy. I czasami było tak, że nie mogłem go dogonić, nie mogłem, że tak powiem, go dorwać i gdzieś tam niektóre rzeczy się upiekły. Wiecie, ale czasami było tak, że jak już go dorwałem, no to było ciekawie. Często ingerowali rodzice, dlatego że no było naprawdę ostro. Wiecie, zawsze rodzice mi powtarzali, że nie wolno się bić. I byłem świadomy, że ilekroć się bije z moim bratem, czy go bije, czy jak obojętnie jak to nazwać, to będę miał ponosił za to jakieś konsekwencje. W szkole również było tak, że czasami były jakieś bójki, ale ja tak naprawdę nie byłem jakimś chłopakiem, który zaczepiał, który chciał się bić, ale to, że się biłem w szkole, to było spowodowane tym, że często broniłem moich kolegów i ja byłem, zawsze dobrze wyglądałem i nie miałem problemu, nie bałem się bić z chłopakami ze starszych klas. Ale też było tak, że często to się kończyło przy pani wychowawczyni, czy nawet u pana dyrektora. I też miałem świadomość tego, że muszę ponieść za to konsekwencje. Mój syn się teraz śmieje, ale chciałem, żebyś, Kuba, pomyślał o tym, że ja zawsze za to ponosiłem jakieś konsekwencje. I wiecie, czego najbardziej nie lubiłem w takich momentach, gdy mnie rodzice wzywali albo pani wychowawca w szkole, rodzice do mnie mówili nie Piotr, ale Piotr, i gdy padało to słowo Piotr, ja już wiedziałem, jak to się skończy. Ja już wiedziałem, że następne chwile w moim życiu to nie będą miłe chwile. Ja wiedziałem, że będę musiał ponosić konsekwencje, ale to jeszcze nic. Ale gdy już byłem i padało pytanie do ojca, i co masz mi na ten temat do powiedzenia? Albo czy wiesz, o czym będziemy rozmawiać? Jasne, że wiedziałem. Ale nie chciałem o tym mówić. Jasne, że wiedziałem, bo miałem tą świadomość. I wiedziałem, że byłem winny. Ale nie chciałem o tym mówić. Tak samo, gdy wychowawca zadał mi pytanie. I co, Piotrek? Jesteś z siebie dumny, że to zrobiłeś? Jesteś z siebie dumny? To było najgorsze. I wiecie, jako dzieci bardzo szybko uczymy się przekrywać te złe rzeczy, które są w naszym życiu. Bardzo szybko chcemy, żeby ich nie było widać, żeby rodzice nie zauważyli. Ale wiecie co? Jako dzieci to robimy to nieudolnie, bo przypomnijcie sobie nasze dzieci, jak się były małe i zaczynały się bawić chowanego. Zakrywały oczy i myślały, że jak one nic nie widzą, to ich również nie widać. I też w taki sam sposób dzieci zakrywają winę. Wiecie, mój syn, gdy się pokłóci z Mateuszem, to od razu widać. Bo jeśli się do siebie nie odzywają, jeśli coś jest nie tak, to na 99% oni są pokłóceni. Oni gdzieś to ukrywają i nie chcą o tym mówić, ale to od razu widać. I jako dzieci gdzieś w ten sposób również my staraliśmy się ukryć. Ale wiecie, jako dorośli również staramy się ukrywać winę, która jest w nas. Staramy się, żeby nikt nie wiedział, że zgrzeszyliśmy, że jesteśmy czegoś winni i jako dorośli potrafimy to robić lepiej. Potrafimy myśleć o tym, jak to zrobić i robimy to lepiej. Potrafimy zwrócić na siebie uwagę, tak żeby nie widzieli tego, co jest złe. Potrafimy to w jakiś sposób sobie wytłumaczyć. A nawet potrafimy to wytłumaczyć innym w taki sposób, że sami wierzymy w to, co mówimy. Nie, ja nie jestem winny. To on, to przez niego, to on mi wyjechał na drodze. To nie, ukrywamy to. To nie nasza wina. My tego nie zrobiliśmy. To nie jest takie złe. Ale wina w nas jest. I ona tam cały czas trwa. I wiecie co? I walczymy z tymi emocjami. I walczymy z tą winą. I mamy gdzieś ją w sobie i próbujemy cały czas ukryć. I udaje nam się. Do pewnego momentu nam się udaje. Ale później gdzieś może się coś wysypać. I tak jak ja, będąc dzieckiem, bijąc się z bratem czy w szkole, wiedziałem, że do pewnego momentu mogę niektóre rzeczy ukryć. Ale później to wszystko się wyda i będę musiał ponosić konsekwencje. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmyślali na temat winy, która jest w nas, którą nosimy w sobie, którą ukrywamy. I tak jak już mówiłem, a dzisiaj spoglądamy Księgę Psalmów i Księga Psalmów naprawdę pomaga nam wyzwalać w nas jakieś emocje. Pomaga nam mówić nawet słowa, które sami nie potrafimy, byśmy nie potrafili powiedzieć Bogu, a dzięki psalmom możemy to robić. Dlatego czasami warto się przyjrzeć psalmom i warto nawet się modlić słowami psalmów. My jesteśmy jednym z kościołów, które właściwie unika modlitw napisanych przez innych i nie praktykujemy tego, by modlić się czyimiś słowami. Ale jeśli chodzi o Księgę Psalmów, to warto spojrzeć na to, w jaki sposób ci wielcy Boży ludzie robili, modlili się i przychodzili do Boga. I wiecie, tak jak już mówiłem, ja nie lubiłem tych momentów, gdzie zostałem skonfrontowany z moją winą. Gdzie rodzice przychodzili i powiedzieli, co masz mi do powiedzenia? Powiedz mi coś na ten temat. Ja nie lubiłem, strasznie nie lubiłem o tym mówić. I wiecie, gdy przychodziłem do nauczycielki i gdy mnie zadawała, czy jestem z tego dumny, co zrobiłem. Oczywiście, że nie byłem. Oczywiście, że nie byłem. Ale nie chciałem o tym mówić. Nie chciałem pokazać tego, że nie jestem dumny. Ale ty stoisz przed Bogiem. I jesteś winny. Jak się czujesz? Chcesz mówić o tym Bogu, co jest w twoim życiu? Wiecie, w psalmie 32, w drugim wierszu czytamy takie słowa. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje win, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja znikała jak podczas upałów letnich, gdyż grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu i wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niechaj modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Wiecie, psalmista mówi, że kiedy nie wyznał Bogu grzechu, kiedy ta wina była w nim i chciał sobie sam poradzić z grzechem, milczał, to ta świadomość tego, że ma ten grzech, że jest winny, niszczyła go. Niszczyła go. On był suchy, jak za dni, gdy jest wielki upał. Ale gdy wyznał swoje grzechy, Bóg mu odpuścił. I już było lepiej. I to jest ciekawe, w jaki sposób my myślimy o tym, co zrobiłem. W jaki sposób my myślimy o tej winie, którą mam, którą posiadam gdzieś wewnątrz. I co mam robić, gdy staję przed Bogiem i wiem, że jestem winny. Wiem, że zgrzeszyliśmy. Zrobiliśmy coś złego. Jak mam się zachować? Stając przed Bogiem. A jak mam się zachować, stojąc przed kimś, komu zrobiłem coś złego? Wyrządziłem jakąś złą rzecz, powiedziałem coś niedobrego. Kogoś, kogo skrzywdziłem. I czasami stoję przed kimś i nie wiem, jak mam się do tego przyznać. Nie wiem, co mam zrobić. Albo nie chcę. Bo jestem dumny. Bo nie pozwalam swojemu ja w jakiś sposób się uniżyć. I wiecie, gdy jesteś w takim momencie, że czujesz się winny, a nie wiesz, co zrobić z tą winą w swoim życiu, sięgnij po psalmy. Sięgnij do Księgi Psalmów i czytaj. Jest wiele rodzajów win. Wobec innych, jakieś winy moralne, wynikające z norm społecznych. Ale ja chciałbym, żebyśmy pomyśleli o winie, którą mamy wobec Boga. Naszego Stwórcy, naszego Boga, który dał nam określone prawa, byśmy według tych praw żyli, przynosili Mu chwałę, a my te prawa łamiemy. I gdzie nie jest w ogóle możliwe pomyśleć o tym, żeby z tego była chwała Boża. Prawa, które często łamiemy w naszym życiu na co dzień, prawa, które przekraczamy i wiemy o tym, że to robimy. I wiemy o tym, że jesteśmy winni. I co wtedy, gdy Bóg zawoła do ciebie po imieniu, tak jak do mnie moja mama woła: Piotr. I ja już wtedy wiedziałem, co mnie czeka. Bóg może przyjść do ciebie i zawołać cię po imieniu. Jesteś winny. Co z tym robisz? Gdy Bóg przyjdzie do ciebie, to już będziesz wiedział, że to nie jest wcale miła rozmowa. Tak jak ja wiedziałem, że z rodzicami po czymś takim, czy w szkole, to nie była wcale miła rozmowa. Ale wiecie, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli jeszcze jednemu psalmowi. 51. Wiecie, psalmy były różnie pisane, ale niektóre były z jakiegoś konkretnego powodu. Niektóre były dlatego, by uwielbiać Boga, by wywyższać, ale ten psalm był napisany przez Dawida z konkretnego powodu. Wynikający z konsekwencji życia Dawida. Psalm 51. Drugi wiersz czytamy. Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. Psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batszebą. Pamiętacie tę historię? Ta historia jest opisana w drugiej księdze Samuelowej, a w 11 i 12 rozdziale. I słuchajcie, ja króciutko tylko powiem, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, i postaram się przypomnieć. 11 rozdział zaczyna się od tego, że pewnej wiosny, kiedy królowie zwykli chodzić na wojny, król Dawid tym razem sobie odpuścił wojnę i nie poszedł tej wiosny na wojnę i został w domu. I gdy tak chodzi sobie po swoim pałacu, gdzieś wyszedł na dach i podziwia to, co wszystko jest dookoła, zauważa naprzeciwko gdzieś piękną kobietę. Nie wiem, która się kąpie. Nie wiem, czy ona była na dachu również, czy na balkonie, czy przez okno. Ale ponieważ był facetem, ponieważ był mężczyzną, to zauważa piękną kobietę. A ponieważ był królem, to nie tylko się na tym kończy, że zauważa, ale on ją wezwał do siebie. No i wdali się w romans, doszło do kontaktu fizycznego i po kilku dniach Batrzeba, gdy była w domu, już przesyła wiadomość do Dawida, że jest w ciąży. Dawid, myśląc o tym, mówi, muszę coś z tym zrobić. Jestem winny, muszę jakoś zakryć tą winę. Więc Dawid wpada na taki doskonały pomysł, że bo Batrzeba była zamężna, jej mąż był na wojnie, miał na imię Uriasz, więc Dawid wpada na ten pomysł, że no, pośle po Uriasza, żeby przyszedł pod jakimś pretekstem do mojego pałacu, a gdy tu będzie, no to na pewno będzie chciał odwiedzić swoją żonę, no bo tyle czasu się nie widzieli, to będzie okej. Okay. No i miał nadzieję, że dojdzie do zbliżenia między nimi i być może gdzieś tam, gdy dziecko się urodzi, matematyka się by nie zgadzała do końca, ale w jakiś sposób mógłby zakryć swoją winę. Więc wzywa Uriasza, Uriasz przychodzi. No i gdy rozmawia z Dawidem, Dawid mówi, no to idź teraz do swojego domu. A Uriasz mówi, nie mogę. No jak? Ty mnie tu wezwałeś, tam moi przyjaciele są na froncie, giną, a ja co, przyjdę do domu i będę się cieszył z tego, że jestem w domu, będę się weselił i będę miał uciechę z mojej żony. Nie pójdę. I Dawid jeden, drugi raz, trzeci raz chce, żeby on poszedł, a Uriasz mówi nie. Gdy go Dawid zdenerwował, wygonił się ze swojego pałacu, Uriasz poszedł, wziął jakiś kocyk czy co tam, wycieraczkę i położył się pod drzwiami pałacu i nie poszedł do domu. Więc Dawid mówi, dobra, jak ty tak nie chcesz, to ja to załatwię w inny sposób. Dawid napisał list do swojego dowódcy i napisał coś takiego, że jak Uriasz wróci, to ma go postawić na pierwszym miejscu, gdzieś tam na froncie, i gdy nieprzyjaciel będzie atakował, to wszyscy mają się cofnąć, a Uriasz ma zostać. I w ten sposób Dawid chciał zlikwidować Uriasza. I tak się stało. Ale wyobrażacie sobie tą sytuację? Dawid pisze ten list, daje Uriaszowi, idź zanieść do dowódca. Uriasz niesie we własnych rękach wyrok na siebie. Więc Uriasz nie żyje, Dawid jest w jakiś sposób szczęśliwy, że udało mu się zakryć swoją winę. W następnym rozdziale czytamy o tym, jak przychodzi do Dawida prorok Natan i opowiada mu pewną historię. Mówi mu o dwóch ludziach, którzy, jeden z nich był bogaty, miał wiele ziemi, miał mnóstwo owiec, a drugi był biedny. Miał tylko jedną owieczkę, którą bardzo kochał i prawie traktował tą owieczkę jak członka swojego rodziny. I do tego bogatego człowieka przychodzi jakiś gość, no i ten chce wyprawić ucztę. I wiecie, co się dzieje? On nie bierze owieczki ze swojego stada, tylko posyła, by zabrać temu biednemu tą owieczkę i zabija ją i gości swojego gościa. Dawid wpada w szał. No jakże to możliwe? Przecież tak nie może być. No, ten człowiek zasługuje na śmierć. Nie dość, że zasługuje na śmierć, to jeszcze czwórnasób musi oddać to, co zabrał temu człowiekowi. Dawid się zdenerwował. I wtedy prorok Natan mówi, wiesz co? Ty jesteś tym człowiekiem. To ty tak robisz, to ty tak zrobiłeś, jak ten bogaty człowiek. I w tym momencie u Dawida coś się zaczyna dziać. Myślał, że wszystko ukrył, że wszystko się udało. Nagle staje przed nim Bóg i mu mówi, jak naprawdę było. To tak jak ja usłyszałem wielokrotnie moje imię od moich rodziców. Piotr, chodź tu, musimy porozmawiać. Tak, dokładnie w takiej samej sytuacji się czuł teraz Dawid. Bóg mówi, chodź tu, musimy porozmawiać. Chciałeś to ukryć, ale zobacz, ja wszystko wiem. I wiecie, Dawid mówi ciekawe słowa. Trzynasty wiersz dwunastego rozdziału. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Zgrzeszyłem wobec Pana. Wiecie, Dawidowi na pewno było trudno powiedzieć. To tak jak mi było trudno powiedzieć odnośnie mojej winy i tego, co zrobiłem. Tak Dawidowi też było trudno powiedzieć to, co się dzieje w jego życiu, to, co zrobił. Ale mówi, zgrzeszyłem wobec Pana. I wiecie co? I tam jest, tam się zaczyna ta historia, którą czytamy teraz w psalmie 51. I to jest rozwinięcie tego psalmu. Wiecie, w psalmie, tym psalmie 51 widzę cztery rzeczy, które pomagają nam poradzić sobie z naszą winą. Cztery rzeczy, które pomagają nam przyjść przed oblicze Boga. Dawid tu mówi nam o Bogu w tym psalmie. Dawid nam mówi o samym sobie. Dawid mówi, co mamy zrobić, co mówi, co robi Bóg w naszym życiu i mówi to, co my możemy zrobić w naszym życiu. Dawid nam mówi parę rzeczy o Bogu. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy zagrali skojarzenia. Ale tylko raz. Ja powiem dwa słowa i chciałem, żebyście powiedzieli trzecie słowo, które wam się kojarzy z tym, dobrze? Bóg i grzech.
Wino.
Co jeszcze? Bóg i grzech.
Przebaczenie.
Kara. Co jeszcze? Bóg i grzech. Słuchajcie, wino, przebaczenie, kara. Większość ludzi w Polsce, a myśmy to robili kiedyś na szkoleniu, zadawaliśmy takie pytanie ludziom. Jeśli podejdziesz do człowieka i mówisz Bóg i grzech, z czym to ci się kojarzy? To większość ludzi w Polsce kojarzy się to z karą. Z karą. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy. I nie może być, nie może żyć z czymś, co jest grzechem. Więc Biblia również mówi, że jeśli jest grzech w stosunku do Boga, to jest i kara. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Ale wiecie, gdy patrzymy na ten psalm 51, Dawid myśli zupełnie inaczej. Jeśli pojawia się w jego umyśle Bóg i grzech i wina, którą zrobił, myśli o czymś innym. Gdy myśli o grzechu i winie i o Bogu, to on myśli o Bogu, który jest miłosiernym, o Bogu, który jest łaskawy. I zmiłuj się nade mną, trzeci wiersz. Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyś mnie z grzechu mego. Tak, Bóg jest sprawiedliwy i karze za grzech. Ale Bóg jest też łaskawy i miłosierny. I Dawid mówi, Boże, wiem, że zgrzeszyłem. Wiem, że jestem winny, ale wiem, że jesteś łaskawy i miłosierny. Wiem, że możesz mnie oczyścić. Dawid uświadamia sobie, jaki jest Bóg. My też powinniśmy sobie uświadamiać, gdy zgrzeszymy, jaki jest Bóg. Że On jest miłosierny i odpuszcza nam grzechy. Że On jest łaskawy i dzięki łasce nam odpuszcza. Tak, ale Bóg jest też sprawiedliwy i karze grzech. I wydaje się, że to są dwie sprzeczne ze sobą strony, ale nie. To jest ten sam Bóg. Tylko zależy od tego, w jaki sposób my postrzegamy tego Boga. Bo jeśli postrzegamy Boga jak tylko sprawiedliwego, który karze za grzech, to co robimy? Jak reagujesz, gdy wiesz, że cię spotka kara, a chcesz uniknąć tej kary?
Boję się.
Mało tego, że się boję, to jeszcze uciekam. No bo nie chcę, żeby Bóg mnie karał. Nie chcę, żeby ktoś inny mnie karał. Jako dzieciak nie chciałem dostać lania od ojca. Bałem się, uciekałem. Ile mogłem. Ale boimy się. I uciekamy. Ale gdy patrzymy w ten sposób na Boga, to będziemy od Niego uciekać. To nie będziemy Go szukać, bo Bóg jest sprawiedliwy i karze grzech. Ale gdy będziemy szukać Boga miłosiernego i łaskawego, to będziemy przychodzić przed Jego oblicze. Dawid widział w nim Boga, który jest miłosierny. I zobaczcie, jak to zmienia jego postępowanie. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mojego. Dawid zauważa, że Bóg jest łaskawy i miłosierny i co robi? Nie ucieka. On wie, że jest winny, ale nie ucieka. Ale mówi, obmyj mnie. Oczyść mnie z winy mojej. Chcę być czysty. Wiem, Boże, że zasłużyłem na karę. Możesz zrobić ze mną, co chcesz. Ale wiem, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym i możesz mnie obmyć. Dziś wiele ludzi, a również my, uciekamy od Boga. Uciekamy, nie chcemy myśleć o tym, co może mnie spotkać za to, co zrobiłem. I zamiast przychodzić do Boga, to uciekamy jak najdalej. Może nie chcemy przyjść na nabożeństwo, może nie chcemy mieć społeczności, może nie czytamy, nie mamy takiej relacji z Bogiem, bo postrzegamy Go tylko jak takiego sprawiedliwego Boga, który karze za nasz grzech. I uciekamy. Wiecie, to tak jak z Romanem Polańskim. Niedawno była głośno, bo Roman Polański zrobił pewne rzeczy w Stanach Zjednoczonych, niedobre rzeczy, ale nie dotrwał do końca procesu, sprawa się nie wyjaśniła, uciekł. Nie chciał ponosić konsekwencji. I teraz była niedawno sprawa jego ekstradycji, gdy go złapali w Szwajcarii. On nie chciał. On za wszelką cenę nie chciał tam wrócić. Przecież dla filmowca przemysł w Stanach Zjednoczonych jest najważniejszy. On nie może tam wrócić, bo ucieka o odpowiedzialności. Tak samo my czasami uciekamy przed Bogiem, bo myślimy, że będzie nas karał i palimy ze sobą mosty. Także często nie możemy wrócić i nie chcemy wrócić. I wydaje nam się, że jak uciekliśmy od czegoś, no, w końcu wychodzimy na prostą. W końcu nasze życie się poukładało. I nagle przychodzi do naszego życia taki Natan. I woła, Piotr! A jakie masz relacje z innymi ludźmi? Może coś naskrubałeś? Może, nie wiem, nie oddałeś czegoś, co pożyczyłeś? Może powiedziałeś kilka słów o kimś, o kim nie powinieneś mówić, czego nie powinieneś mówić? I może skrzywdziłeś kogoś? Nie wiem, zabrałeś mu coś i uciekasz. Nie chcesz mu spojrzeć prosto w oczy. I uciekasz. I palisz za sobą mosty. I tak samo jest, gdy uciekasz przed Bogiem. Myślisz, że unikniesz kary, bo uciekłeś. Ale to, że uciekasz, tak naprawdę w rzeczywisty sposób pozbawia cię relacji z Bogiem. Pozbawia cię kontaktu z Nim. Tak jak uciekasz od ludźmi, z którymi nie chcesz mieć nic do czynienia i czasami patrzymy na komórkę, kto dzwoni i zastanawiamy się, czy odebrać, czy nie, bo nie chcemy z Nim rozmawiać. Palimy mosty czasami. I tak samo jest w naszej relacji z Bogiem. Gdy uciekamy od Niego, to coraz trudniej jest nam wrócić do Niego i nie mamy relacji. I to nie jest tak, że nasze życie już jest okej. Słyszałem kiedyś takie fajne powiedzenie jednego z kaznodziei ze Stanów. Kiedy zgrzeszysz, uciekaj do Boga. Kiedy zgrzeszysz, uciekaj do Boga. Nie od Boga, tylko do Boga. Bo to On jest w stanie ci wybaczyć i wyprostować wszystko. Nikt inny. Więc jakiego Boga znasz? Czy znasz go tylko takiego, który jest sprawiedliwy i karze, czy takiego, który jest miłosierny i łaskawy dla ciebie? On taki jest. Dalej Dawid w tym psalmie pokazuje nam to, że on sobie uświadamia tak naprawdę, jakim był człowiekiem. Jakim był człowiekiem. Wiecie, gdy czytamy historię Dawida, to widzimy go jako takiego idealnego króla, jako kogoś, kto pokonał tego wielkiego Goliata, który zwyciężył wiele walk, który był doskonałym mężem Bożym. I takiego, jako takiego możemy go przedstawiać, bo no takim no gdzieś był. Ale zobaczcie, co on mówi w 7 wierszu. Oto urodziłem się w przewinieniu, i w grzechu poczęła mnie matka moja. Dawid uświadamia sobie to, że tak naprawdę jest grzesznikiem. Pomimo tego, co zrobił, a zrobił naprawdę wielkie rzeczy, to on uświadamia sobie to, że jest grzesznikiem. Uświadamia sobie to, że ma naturę grzeszną, że to wszystko, co robił, to się nie liczy. Dawid mówi o tym, jakim zawsze był. A my jak siebie oceniamy? A czy może patrzymy na to, co dobre w naszym życiu i zapominamy o tym, co złe? Ale jeśli chcemy sobie poradzić z naszą winą, to musimy sobie uświadomić tak naprawdę, kim jesteśmy. Że to nie tylko ta jedna rzecz, którą zrobiłem źle, ale jest tych rzeczy o wiele, wiele więcej. Dawid sobie też uświadomił, że to nie tylko morderstwo czy cudzołóstwo, ale że od dziecka źle czyni, że jest grzesznikiem. Ale Bóg jest Bogiem miłosiernym. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Wiersz 9. Dajbym usłyszał radość i wesele. I niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi. I zgładź wszystkie winy moje. Dawid poznaje Boga, jakim jest, że jest miłosiernym i łaskawym. Dawid przychodzi do Boga i stwierdza, że jest grzesznikiem. I nie tylko to, ale wiele, wiele innych win ma. Wiecie, trzecia rzecz, którą widzimy z tego psalmu, co Dawid robi, to stwierdza to, co Bóg może zrobić w jego życiu. Wiecie, Dawid nie składa żadnych obietnic, jak to czasami my robimy. Panie Boże, przepraszam Cię. To był ostatni raz. Naprawdę to był ostatni raz, Panie Boże. Już więcej tego nie zrobię. I różnie to bywa z obietnicami, nie? Gdy sobie uświadamiamy, to mówimy, że już więcej tego nie zrobimy. Ale później zapominamy i co dalej? Wiecie, gdy mamy taką postawę, to jest najgorsze coś, co możemy zrobić w naszym życiu. I czasami się próbujemy targować z Bogiem. Panie Boże, daj mi to, a ja będę tak i tak żył. Zrób to w moim życiu, a zobaczysz, że będzie inaczej. Stawiamy warunki Bogu. A
Albo mówimy, Panie Boże, no ja wiem, zgrzeszyłem. Tak jak Dawid, mocno zgrzeszyłem, zabił człowieka, co założył. I co by powiedział? Panie Boże, przepraszam Cię, to był ostatni raz. Ale nie, Dawid robi zupełnie co innego. I Dawid sobie uświadamia, i wiecie, ważną rzecz sobie uświadamia, bo on mówi, Panie Boże, cokolwiek ma się zmienić w moim życiu, to możesz tylko i wyłącznie Ty zrobić. Cokolwiek to ma być, to jest tylko i wyłącznie Twoje dzieło. Ja się sam nie zmienię. To musi być Twoja praca. Wiersz 12, Dawid mówi, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wiecie, z naszą winą tak naprawdę, choćbyśmy chcieli, to nie jesteśmy w stanie zrobić nic. To, co możemy zrobić, to możemy przyjść przed Jego oblicze i prosić Go o to, by nas przemienił, by stworzył w nas czyste serce. To jest przemiana, którą może zrobić Bóg. Jak będziemy mieć czyste serce, to On zabierze naszą winę. Nic innego z tym sami nie zrobimy. To, co możemy zrobić i to, co będę chciał, żebyśmy dzisiaj zrobili, to żebyśmy później stanęli i poprosili Boga, Boże, stwórz we mnie serce czyste. Wlej we mnie ducha Twojego prawego. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi Twojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Jeśli chcesz coś poprawić w Twoim życiu, jeśli chcesz, żeby nie było winy, to musisz się zwrócić do Boga i tylko On może to zrobić. Sami nie jesteśmy nic w stanie zrobić. I to właśnie to, co pokazuje Dawid jako czwarty element tego psalmu, że tak naprawdę sami nic nie możemy zrobić. Tyle. Ale tak naprawdę to niewiele. Patrzcie, co Dawid mówi w 18 wierszu. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalania, choćbym je dał, nie chcesz przyjąć. Choćbym je dał, nie chcesz przyjąć. Dawid mówi, ty nie żądasz jakichś ofiar. Ty nie chcesz ode mnie nic, żebym ci dał. I wiecie, to coś dziwnego, no bo cały system izraelski w tamtych czasach opierał się na ofiarach. I Izraelici wierzyli w to, co czytamy w księgach, tak żyli, tak wierzyli w księgach Mojżeszowych, gdzie wiele rzeczy tam było pokazane, że na przykład zgrzeszyłeś tak, to zrób to. Zgrzeszyłeś tak, to idź i oddaj to. On mówi, Boże, ty nie chcesz tego. I gdyby tam stał przy tej modlitwie jakiś kapłan, to by powiedział, zaraz, królu Dawidzie, nie róbmy tego. Ty chcesz rewolucję zrobić? No bo król mówi takie rzeczy i wywraca wszystko do góry nogami? Wiecie, bo ofiary, które możemy dać Bogu i wszystko inne, co sprawia, że prowadzi nas do upamiętania, i nieważne, czy dajemy dużo pieniędzy, czy się dużo modlimy, czy przychodzimy do kościoła, jeśli tylko to jest po to, by była ofiara, to nic nie znaczy. Ale dopiero wtedy, gdy to, co robisz, prowadzi cię do Boga i jest dla Boga cenne, dopiero wtedy to ma jakiekolwiek znaczenie. Jeśli prowadzi to do skruchy twojego serca, jeśli przychodzisz przed Bogiem i otwierasz swoje serce i twoje serce jest skruszone, To ma znaczenie. Nie to, ile dajesz pieniędzy, ile razy byłeś w kościele, ile razy się modliłeś, ale to, co sprawia, że przychodzisz ze skruszonym sercem przed Boga, przed Boży tron. To ma dla Niego znaczenie i to jest coś warte, bo wszystko inne jest nic nie warte. Wiecie, skruszone serce jest lekarstwem na Twoją winę. Skruszone serce. Więc to, co trzeba zrobić, to skruszyć swoje serce przed obliczem Boga. Powiedzieć: przepraszam, wiem, że jesteś sprawiedliwy, ale wiem, że jesteś miłosierny, możesz to zabrać ode mnie. I my nie możemy zrobić nic, czegokolwiek, aby ta wina była zabrana. To, co jest zrobione, to czytamy w Ewangeliach, że Jezus przybił na krzyżu list dłużny za nas. Przelał swoją krew. A my nic nie możemy zrobić. Tylko uwierzyć w to, co On zrobił. A żeby uwierzyć, to musimy skruszyć swoje serce. My nie mamy szans nic z tym zrobić, więc musimy zrobić to, co zrobił Dawid. Skruszył swoje serce i z czystym zamiarem przychodzi przed oblicze Boga prosić Go o wybawienie. Jeszcze jedna rzecz jest niesamowita w tym psalmie, wiecie? 15 wiersz mówi: przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Ciekawe. Dawid, cudzołożnik i morderca, będzie nauczał? Grzesznik będzie nauczał grzeszników. Jak mają żyć? Jak mają wieść swoje życie? Coś dziwnego. Ale byłoby dziwne, gdyby Dawid miał im prawić kazania i tak naprawdę mówić o tym, jak mają żyć. To by było dziwne. Ale podczas gdy sam mordował, co założył, to naprawdę, to niewielu, wielu by się zgorszyło i pewnie my też. Ale jeśli on stanie, powie: słuchajcie, wiem, o czym mówię, bo sam to przeżyłem. Wiem, że zbłądziłem i Bóg mi to wybaczył. I wy też możecie w ten sam sposób postępować. I to Dawid chciał robić. I to miał na myśli, gdy mówił, że Bóg mu pozwolił mówić o tym. Bo wtedy będą się nawracać grzesznicy. Wtedy będzie się dobrze działo. Dlatego, że naszym życiem możemy być niesamowitym świadectwem dla innych. I był kiedyś taki program, byłem gangsterem w telewizji. I wiecie, a część z tych ludzi, o których był tam program, zostali pastorami. Ci ludzie idą i mówią do byłych gangsterów, do byłych więźniów o tym, że Bóg ich zbawił. I to działa. I są dobrym świadectwem. I taki człowiek o wiele lepiej powie takiemu gangsterowi Ewangelii ode mnie czy od ciebie. Jeśli miałeś problemy z alkoholem, to mów tym ludziom, bo ich doskonale rozumiesz. Wiesz, co przeżywają. Tak samo Dawid chciał być świadectwem tego, co przeżył i chciał mówić o tym, co przeżywa z Bogiem. Jeśli ktoś coś przeżył, to łatwiej mu o tym mówić. I Dawid mógł doskonale wykorzystać tę sytuację tego, co przeżył w swoim życiu, by zwiastować Ewangelię. Wiecie, ale jeszcze raz chciałem, żebyśmy spojrzeli w swoje serca dzisiaj. Dzisiaj jest przed nami pamiątka wieczerzy, chleb i wino, gdzie wspominamy śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Śmierć, którą my jesteśmy, za którą my jesteśmy odpowiedzialni. To mój grzech go zabił. Chciałbym, żebyśmy za chwilę zaśpiewali taką pieśń, która została stworzona z psalmu 51. Stwórz we mnie serce czyste. I zaśpiewamy tą pieśń. A po tej pieśni chciałbym, abyśmy otworzyli nasze serca do Boga. Abyśmy wołali do Boga, żeby zabrał nasze winy. Żebyśmy byli czyści. Żebyśmy mogli naprawdę z czystym sumieniem i z czystością serca przychodzić do pamiątki i myśleć o tym, co Jezus nam zrobił, wychwalać Go. Także postańmy i zaśpiewamy tę pieśń, swoje serce czyste we mnie, Boże mój. I po tej pieśni módlmy się i prośmy Boga o to, by zabrał nasze winy.